Ciekawa rzecz, że sytuacja jest oczywiście rozwojowa, w takim sensie, że rano musiałem wszystko sam czytać, nie? Teraz już ministrant przeczytał jedno czytanie, tak, może ojciec przeczyta drugie, może ktoś z ludzi przeczyta, nie? Przez całe rekolekcje ktoś czytał, a na koniec... Ciekawa sprawa, nie? Dzieci to mamy taką skłonność, bo wiecie, co jest. Pan Jezus brał dzieci i błogosławił. No, czasami jest problem z tym, żeby Pan Jezus pobłogosławił dzieci, bo ich nie przyprowadzamy, nie? Ale dzisiaj trochę przyszło. Nie? Ale wiecie, jaka jest kłopot znowu? Kłopot jest znowu taki, że my sobie myślimy tak, no, to dzieci trzeba nauczyć, nie? Ale Pan Jezus nie nauczał dzieci. Pan Jezus dzieci błogosławił, a nauczał dorosłych. Nie? A u nas jest jak, co? Kogo trzeba pouczać? Dzieci czy dorosłych, co? Nie wiem. Ale ważne jest to, żeby zobaczyć, że to wcale nie jest prosta sprawa, żeby Bóg, co posługiwał się naszym ciałem, to mówiłem na początku, że to dać Mu pozwolić, znaczy przyłożyć wolę do tego, żeby wypełniać to, co do mnie należy, Jego posłannictwo względem mnie, żeby On mógł posługiwać się moim językiem, i robić to, uważa za słuszne, nie? Bo to też jest tak, że człowiek się przygotowuje, próbuje, żeby było jak najlepiej i gdzieś tam się czasami pomyli, nie? To już mówiłem w czasie tych rekolekcji, że mam taką znajomą siostrę zakonną, która jest zakrystianką w Olsztynie, w katedrze. I ona kiedyś czytała czytanie i się chyba ze dwa razy pomyliła, nie? I mówi, tak, już więcej nie będę czytała czytania. Bo ona musi być tylko człowiekiem sukcesu. Nie? To najważniejsze w życiu to jest sukces. Albo inaczej, najważniejsze w życiu to jest być super. Wiecie, co to jest superior w łacinie? Pycha. Synek, ty musisz być pyszny, tak? Musisz być super. We wszystkim musisz być najlepszy. Wszystko ci musi wychodzić, tak? No i ponieważ się tak się czasami wychowujemy, to się później okazuje, że co? Że jak nie jesteś super, nie jesteś najlepszy, jak czegoś nie robisz dobrze, to w ogóle tego nie robisz, nie? Nie umiesz śpiewać, nie umie tego, nie umie tamtego. Czasami tak w domu jest, nie? Kobieta nie bierze ciasta, bo co? Bo nie umie robić tego super, nie? Upiec ciasto, zobacz, że nie jesteś pyszna. Jesteś pokorna. Na pewnych rzeczach się nie znasz, nie? No dobrze, ale trzeba nam kończyć te rekolekcje, a nie rozpoczynać. No i na koniec tej kolekcji zawsze jest takie pytanie, które sobie pewnie stawiamy, jakie będą owoce tych rekolekcji, nie? Co one przyniosą. No i tak po ludzku można patrzeć. I po ludzku to sobie człowiek zadaje takie pytanie, no po ludzi dużo chodziło, czy mało, nie? Aż proboszcz mówi tak, jak przyszedłem tutaj 17 lat temu, to było ludzi, nie? Ale to Pan Bóg oczyszcza jego takie ludzkie myślenie i ludzkie patrzenie, ile to powinno być ludzi, nie? Ja to mam czasami takie doświadczenie, tutaj to was miałem komfort, nie? Że w dniu takim codziennym, jak odprawiam mszę świętą, to mamy kościół 4 razy tak jak w sanktuarium Matki Bożej, wstaję przy ołtarzu, Pan z wami i cisza. Bo nikogo nie ma. Nie? I wiecie, co ksiądz musi zrobić? Pobudzić w sobie wiarę, że w każdej ławce są aniołowie, archaniołowie, wszystkie chóry anielskie, święci, męczennicy, wyznawcy. Nie? I oni mu odpowiadają. To jest prawda. Prawda jest taka, że żadna msza święta nie odbywa się w samotności. Nie? No ale dobrze, idźmy dalej, bo to są też takie rzeczy, które chcę wam powiedzieć, żebyście byli na to wrażliwi, nie? Bo to rzeczywiście ksiądz się może też zniechęcić. Wielu kapłanów się zniechęca właśnie z tego powodu, nie? Że nie bardzo widzą sens. Bo po co to wszystko robić, nie? Jak to nie wychodzi, nie? Nie chcą słuchać, nie udaje się, nie? No i tak się zastanawiają, co tu zrobić, żeby być super, nie? To znaczy, żeby co być? Żeby być pysznym, nie? A wiecie, jak Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, kończy swoje życie? Jako bankrut. A ty jak chcesz skończyć swoje życie jako chrześcijanin? ten, który jest super, czy jako ten, który jest bankrut? Co? Ciekawe. Dlaczego jest tak, że czasami jest tak, że twoje małżeństwo bankrutuje? Że jest ci się rozciężej? Że dzieci, zamiast być dumny z dzieci, to ty się wstydzisz do nich przyznać? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Pan Bóg ci nie daje być super? A mam ci dać być pysznym, tak? Abyś się chlubił z twoich osiągnięć. Nie wiem, czy to jest droga. Ale idźmy dalej, bo to no, właśnie to jest to pytanie. Czy dużo, czy mało przychodziło? Inni mówią tak, a u spowiedzi było dużo, czy mało? Nie? Takie ludzkie pytania. A komunii to rozdali dużo, czy mało? My tak patrzymy, nie? Jeszcze bardziej przewrotnie mówią tak, a zebrał dużo, czy mało? Wy się widzi, bo wy zbieracie. Nie? Czy zebrał dużo, czy mało? Nie? A tu nie o to chodzi. Dużo już było czytań z Księgi proroka Izajasza i będzie takie czytanie, będziecie słuchać Słowa Bożego, jeżeli poście, to przyjdzie taki moment, kiedy Pan Bóg będzie wam tłumaczył przez proroka Izajasza właśnie tę tematykę tych owoców, to znaczy też modlitwy, też jest ważne. Zaraz o tym powiemy. Mianowicie Izajasz mówi tak, że słowo, które przychodzi do nas od nas, przepraszam, do nas od Boga, nigdy nie wraca do Niego bezowocnie. Czyli wiecie, co mówi na temat tych rekolekcji? Że te rekolekcje przynoszą owoc. Przyniosą owoc. Co mają im podwójny? I to przyniosą owoc w życiu tych, którzy ich słuchali i byli na tych rekolekcjach. I owoc w życiu tych, którzy ich nie słuchali i nie byli, albo byli i nie słuchali, bo wiedzą lepiej. Przyniosą owoc. Dlaczego? Bo słowo Boga nigdy nie wraca do niego bezowocnie. Powiem wam więcej. Wy będziecie widzieli te owoce. I dlatego chcę wam o nim powiedzieć. Pierwszy owoc jest taki, że to nasze ciało to jest jak właśnie jak ziemia. Nie? Gdzieś jaka jest teraz ziemia na polu, ja tutaj chodziłem na spacery trochę po waszej miejscowości. I ziemia jest sucha. Spotkałem rolników. Ojcze, sucho, tak, nie? Nie ma wody. Przydałaby się woda, nie? A na twoją ziemię to by się przydała woda, czy nie? Co? Woda Bożego Słowa. Czy dalej będzie się suszyć, co? Jak się ziemia jest sucha, to ona nie przyniesie żadnego plonu. I pierwszym owocem słowa jest to, że kiedy Pan Bóg posyła to słowo i ziemia przyjmuje spragniona, to każdy dzieciak wie, że żeby ulepić babkę albo zamek z piasku, to co trzeba zrobić? Suchy po piasku lepisz zamek? Nie da się! Weź to wytłumacz rodzicom. Nie da się z suchego piasku ulepić niczego! Czy się da to? Wszystko się sypie, prawda? Nawet trudno jakąś góreczkę nasypać. Bo się wszystko rozsypuje, nie? A jak się troszkę wodą poleje, zwilży ten, to co? A można go lepić, kształtować, różne takie rzeczy. I to jest pierwszy owoc. Daję wam Boże, żeby go było jak najwięcej w Sulowie. Że kiedy człowiek słucha słowa i go przyjmuje, nawet jeśli nie wszystko rozumie, ale stara się słuchać, to okazuje się, wiesz, jaki jest owoc, że się daje formować. Że mama coś mówi do dziewczyny, do swojej córki, a córka co robi? Mamusiu, już idę. Ojciec mówi coś do syna, a syn mówi, tato, już tylko kończę robotę, już ci idę pomóc, nie? To jest owoc słowa. To jest gleba, która się daje formować. I daje wam Boże, ale jest również inny owoc słowa. Też to jest owoc słowa. Kiedy słowo pada na ziemię i przynosi inny owoc. Wiecie jaki? Zatwardza. Bo jeśli człowiek nie przyjmuje wody, jeśli ziemia nie przyjmuje wody, to widzieliście ziemię suchą? Twardą i to też będziecie widzieć. Jak czasami jest tak wysuszona gleba, że aż pęka, nie? A jak się na nią przewrócisz, to uważaj, bo sobie albo kolana, albo nosu zbijesz. I tak samo jest z tym. Też w domu, w urzędzie, w sklepie, to zobaczycie. Bo to, i to będzie też owoc słowa. W Ty mówisz słowo do dziecka, a tu jak to się mówi, grzmotem mu ścianę. Znacie to? A możesz wygadać, ile zejdzie, i tak serce twarde. Jeszcze uważaj, że kiedy muszę sobie kupić taką piłeczkę ping-pongową na to ostatnie kazanie, nie? Czasami jak rzucisz o tą ścianę serca twojego dziecka albo twojego męża, żony, to uważaj, żebyś się uchylił, bo jak ci się odbije to słowo, to ci może nos rozbić. Nie miałeś nigdy takiego doświadczenia, że ty o coś prosiłeś, jak ci się odbiło od tego twardego serca, to już może lata czasami człowiek nosi, bo ci ktoś powiedział takie słowo, że ci, że tak powiem, pięty poszło. I to jest też owoc słowa. Serce zostało zatwardzone. I wiecie, co Pan Bóg robi z takim twardym sercem? Bo Pan Bóg coś robi. To nie jest tak, że Bóg jest człowiekowi obojętny, że człowiek jest Bogu obojętny i że go zostawi. Wiecie, co robi? Jest taki psalm, który mówi tak. Sercem skruszonym nie pogardzisz Panie. I wiecie, co Bóg robi? Przychodzi i ma swój młoteczek, ja tak sobie to nazywam, i pali to serce. I to serce, to twarde serce, tak jak ta ziemia zetknięta, rozsypuje się na kawałeczki. I psalmista mówi, sercem skruszonym nie pogardzisz Panie. I Bóg tym nie gardzi. Pamiętam kiedyś, miałem rekolekcję w takiej miejscowości Rogotwórsk. To jest przy klasie 10, jak się jedzie na towar. I wyobraźcie sobie, że te rekolekcje zaczynały się od dramatu. Od pogrzebu 17-letniej dziewczyny. Dobry dzieciak. Naprawdę dobry. Śpiewała w scholi. Pomagała księdzu, tak jak u was, proboszcz sam. I jak musiał być człowiek orkiestra, wszystko. I organista, i ten, i kościelny, wszystko, wszystko na jego głowie, wszystkim się musiał zajmować, a ona mu pomagała. A to mu bieliznę kielichową, a to w kościele posprzątała, to mówi, ojcze, dobry dzieciak. I nie, nikt z nas nie potrafi rozumieć, bo to tak nie znaczy się rozumieć Boże działanie. Dlaczego Pan Bóg zabiera takie życie? Przecież to dobry człowiek. No i mówi do mnie tak, proboszcz, niech ojciec sobie siądzie w konfesjonale, a ja spróbuję pocieszyć ludzi, bo wyobraźcie sobie, że Kościół był pełen i to nie dorosłych, bo przyszła cała jej szkoła, to była 17-latka. Cały Kościół młodzieży i jeden wielki szlok. Bo serce skruszone, rozbite, nikt nie potrafił zrozumieć, dlaczego tak się stało. I kilku nas było księży i siedliśmy do konfesjonału. I ja wystarczy, że wyspowiadałem dwie, trzy osoby, trudno to nazwać spowiedzią, bo żal był taki, szloch, że ta młodzież nie potrafiła nawet grzechu za bardzo wyznać, nie? Tak mieli serce rozbite. I tylko było tak, ostatni raz w spowiedzi były 2 lata temu, 3 lata temu, 4, 5 lat temu, nie? I ja wszystko wtedy zrozumiałem. Wiecie, co Pan Bóg zrobił? Z miłości do tej młodzieży zabrał to życie, żeby skruszyć serce. Żeby walnąć w twarde serce, do którego kierował słowo, bo ja wierzę. No, oczywiście, bo jeździłem tam wcześniej na odpusty i tam nie uświadczysz ani młodzieży, ani dzieci, pojedyncze, tylko ten, nie? Ludzi też nie za dużo, tak jak to u nas w kościoła teraz, nie? I przyszedł czas, kiedy Pan Bóg widzi, że te serca już nie wytrzymują, jak się zatwardza serce. Wiecie, na czym polega zatwardzanie serca? Jeszcze trochę. Jeszcze tylko miesiąc i koniec tego wszystkiego. Jeszcze tylko piątek i koniec roboty. Jeszcze tylko to sprzątanie i już wolne. To jest zatwardzanie serca. Tak niektórzy... Jeszcze tylko, jak to młodzież jest w 7. klasie, jeszcze tylko 8. klasa i wreszcie szkoła średnia. Jeszcze tylko 3 miesiące i wakacje. Nie znacie tego? Zatwarda serce. I czasami to serce staje się takie twarde, że już nie idzie wytrzymać. I Pan Bóg wtedy co? Wali to serce młotkiem. Macie takie wydarzenia? Kiedy wam się życie rozleciało? Wiecie dlaczego? Właśnie z tego powodu. Bo próbowaliśmy sobie budować życie sami i okazało się, że co? Że się nic nie dało. Że coraz więcej narzekania, coraz więcej pretensji, coraz więcej smutku, coraz więcej rozpaczy. I jeszcze jest sytuacja taka, że Pan Bóg przychodzi i wszystko rozwala. Już żeś prawie miał sukces i co? I powiedziałbym wszystko w tobie. Dlaczego tak się dzieje? Bo Pana nie, Boga nie interesuje twój sukces. Pan wnosi twój sukces. Pana Boga interesuje twoje zbawienie. Życie wieczne. Wieczna szczęśliwość. Nie tutaj, bo tutaj to 70, 80, gdzie jesteśmy mocni. A większość z nich to smutek i rozpacz. I teraz sobie budujemy życie tutaj na tym świecie. Dlatego Pan Bóg, kiedy widzi, że człowiek próbuje się zainstalować na tym świecie, to co ma zrobić? Ma mu pozwolić na to, tak? Żeby sobie zmarnował wieczność. Nie. Za bardzo nas kocha. A ponieważ cię za bardzo kocha, to musi wkruszyć to serce. I przyjdą momenty, kiedy żeś wszystko budował, 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 wtedy się wszystko rozwala. Jak to powiadał mi, bo mąż jedzie za granicę, zarabiać na dom, nie? I świątek, piątek i niedziela, od rana do wieczora haruje. Nie ma na nic czasu. No i zarabia na dom. I wraca, pojedzie tam po jakimś czasie do domu, tylko w tym domu nie ma już kto mieszkać. Rozumiecie? Wystawił chałupę, a w chałupie nie ma kto mieszkać. Bo się wszystko liczyło. Sukces się liczył, pieniądz, wszystko się liczyło, oprócz czego? Oprócz woli Bożej. Oprócz tego, co Pan Bóg uważa za słuszne. I to też zobaczycie. Wiecie, co się stało wtedy po tym? No oni oczywiście jakoś tam się nie pocieszyli. Po tym pogrzebie i na drugi dzień są rekolekcje. Przychodzę, a w ławce po dwie osoby i nie ma nikogo. Tak żeśmy zrozumieli Boże działanie. I co Pan Bóg ma zrobić? Co ma zrobić, żeby przemówić do serca człowieka? Co ma jeszcze zrobić? Może zrobić tylko jedną rzecz. Przepraszam za wrażenie. Skrzanić ci życie. Ja pracuję z alkoholikami, którzy mówią mi tak, że oni urządzali się, wszystko i tak dalej. I przyszedł alkoholizm i porozwalał im się rodziny, stracili wszystko, ale jedność uzyskali. Wróciliśmy do Boga, mimo że ojca. Ja, gdyby nie to pijaństwo, nigdy bym do Boga nie przyszedł. Musiał mi zabrać wszystko. Żonę, dzieci, dom, wszystko. Dopiero wtedy zobaczyłem, że ja muszę wrócić do Boga. Ale nie musi tak być. Tego chcemy. Naprawdę tego chcemy. Bo Bóg cię za bardzo kocha, żeby ci pozwolił na to, żebyś sobie zniszczył wieczność. Nie pozwoli na to. No i przychodzimy dzisiaj, mamy ostatnie to słowo. I pierwsze to jest kapłan weźmie z twoich rąk koszyk, położy go przed ołtarzem Pana Boga, a ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego. I wiecie, to są tak zwane pierwociny, nie? Ja sobie myślę, że te rekolekcje to były pierwociny tego postu. Mogłeś złożyć Panu Bogu ofiarę z tego czasu, nie? Z tych godzin, z tych minut. To opowiadałem Wam, nie? To jeden, co mnie wiózł, rozwoził mnie po chorych, nie? I mówi do mnie tak, nie wiem, wszyscy to mnie słyszeli. Ja mówię do mnie, proszę ojca. Ja mówię, wiosna. I ja się spróbowałem pójść i zaorać ziemię, nie? Ale włożyłem głąb 10 cm, a pod spodem mróz, zimny, zmrożony, lód jeszcze, nie dało się orać. Jestem się ciekawy, czy on zobaczył, że nawet mu ziemia mówi, że to nie czas na oranie, tylko na rekolekcję. Ciekawe, czy to zobaczył, co? Nawet mu ziemia to mówiła, że poczekaj jeszcze parę dni, skończył się rekolekcję, wyszło rok. Pan Bóg to mówi. Mówi. Ale nie wiadomo, czy rzeczywiście ten koszyk, żeśmy przynieśli i złożyli w tym ten koszyk, to są te wszystkie doświadczenia nasze, nie? Ja mówił, że jako Aramejczyk błądzący wstąpiłem do Egiptu, przybyłem tam niewielkie liczby, to jest cała historia życia. I Pan Bóg mnie później wyprowadził z tego Egiptu, z domu niewoli. Wiecie, dlaczego nam się w życiu nie udaje zrealizować naszych planów? wyprowadza z Egiptu, z domu niewoli. Ci, którzy chodzili, wiedzą, że w całej rekolekcji zajmowaliśmy się antykatechizami, które diabeł mówi człowiekowi. Będziesz jak Bóg, znał dobro i zło. Wszystkim się realizuje, realizują jego plany, prawda? Wiecie, dlaczego się nie realizują nasze plany? Dlaczego Pan Bóg nie spełnia tego wszystkiego, czego chcemy? Bo to jest prawdziwa niewola, prawdziwy Egipt. To jest Egipt. Natomiast to, co jest, co ci daje zbawienie, co ci daje życie, to o tym mówi dzisiaj Święty Paweł. Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim, a jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Słowo jest blisko ciebie, nie? To, co się dzieje w twoim życiu, jest blisko ciebie. Twoje pragnienia, nie wiem, czy są blisko. Ale to, co się dzieje, to, co ci Pan Bóg daje, co jest drogą twojego zbawienia, jest blisko ciebie. I to jest droga twojego zbawienia. I teraz uważaj, nie? Bo Bóg nas oczyścił znowu, nie tylko z tego grzechu pierworodnego przez chrzest, czyli z tej katechezy, będziesz jak Bóg znał dobro i zło, nie umrzesz, nie ma prawa cię skrzywdzić. Cały czas nas z tego oczyszcza. Nie dzieje się wiele tak, jakbyśmy chcieli. Oczyścił nas też z grzechów osobistych, wczorajśmy to słyszeli, nie? A teraz co? A teraz chcę znowu cię zacząć prowadzić przez ten wielki post, mówić do ciebie w swoim słowie po to, żeby oczyszczać serce. I wiecie, w jaki sposób to się dzieje? Otóż przez pokusy. I są trzy. Trzy pokusy, którym Jezus Chrystus obecny w naszym ciele jest kuszony. Pierwsza to jest pokusa chleba. Wiecie, na czym ona polega? Jak Pan Jezus pościł, to nagle przychodzi diabeł i mówi do niego tak. Powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Wiecie, na czym polega ta pokusa? Nie wypełniają się twoje plany i programy. Jeśli ty jesteś Bogiem, to powiem, żeby minęły te trudności. Nie macie takich pokus, nie? Żeby wam się życie zmieniło. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo my ciągle nie widzimy Boga w życiu. I to jest pierwsza pokusa, która będzie przychodziła nie tylko w Wielkim Poście, ale w całym tym życiu. I Jezus Chrystus, który jest w waszym ciele, On się jej oparł. Wiecie, w jaki sposób? Sorry, ale nie dzieje się tak, jak ty byś chciał. Czy nie? Dzieciaczki są takie, jak ty byś chciał, nie? Poczekaj, zaraz zobaczysz. Druga pokusa. Wyprowadził go w górę. Pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego. Tobie dam tę potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Nie macie tak, że wam Pan, że mu diabeł wam pokazuje hossę. Boże, ile ty możesz osiągnąć i to, i tamto. Jak poszedłem z Zakroczynia na Tatemu, to budowali w Modlinie lotnisko. I ludzie, żeby się szybko wzbogacić, wiecie, co porobili? Pobrali kredyty. Żeby szybko wybudować hotele i nabić sobie kamsy. I tuż przed otwarciem tego lotniska, czyli wtedy, kiedy mieli już odbierać pieniądze i spłacać kredyty, okazało się, że lotnisko ma za słabą fundament. I nie otworzyli go. 9 miesięcy trzeba było czekać na lotnisko, na to, żeby je otworzyć. I był facet, który wybudował największy hotel i po miesiącu odcięli go. Dobrze, że go uratowali. O tak działa zły duch. Najpierw ci pokazuje hossę, ty się w to zaangażujesz, a wtedy ci wszystko zabiera. I trzeba na to uważać. Ta pokusa się nazywa pokusą władzy. Ty chcesz panować w życiu nam wszystkim. I trzecia pokusa, która przychodzi w Wielkim Poście, to jest pokusa cudu. Pan Jezus został wzięty przez złego ducha, postawiony na narożniku świątyni i mówi, rzuć się w dół. Jest przecież napisane. Aniołom swoim każe, aby cię uchronili, aby ci się nic złego nie stało. A Jezus mówi, tak powiedział, ale jest też napisane. Nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. Jeśli jesteś Bogiem, to mnie ocal. Nie widzisz mojej trudnej sytuacji? Nie widzisz mojego cierpienia? Ocal mnie! Pomóż mi! No. I to są trzy pokusy. Mnie się wydaje, że one już są w naszym życiu. Problem jest taki, że Jezus Chrystus nie uległ tym pokusom. Wiecie dlaczego? Bo przyjmował wszystko w życiu, co pochodzi od Jego Ojca. Problem jest taki, żebyśmy my uwierzyli, że to Słowo jest blisko nas, niedaleko, nie nieosiągane, tylko blisko nas. I to nie są rzeczy, których nie możemy zrobić. Problem jest tak, żebyśmy chcieli słuchać tego Słowa. Dziękuję Wam też za wszystkie ofiary, tak jak ksiądz proboszcz powiedział. Mam nadzieję, że je dobrze wykorzystamy. Wierzę w jednego Boga.